tajemnica Eucharystii. Na katechezę zaprasza ksiądz prałat dr Jerzy Jeżowski.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Tajemnica Eucharystii to Pan Jezus, który składa siebie w ofierze. Jan Chrzciciel powie o Jezusie: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To tajemnica baranka w Egipcie była zapowiedzią właśnie tego baranka, Jezusa. W Egipcie dokonało się wyzwolenie Izraelitów od Faraona. I dokonało się to właśnie przez baranka. Posłuchajmy fragmentu Księgi Wyjścia. Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o barankę dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech postara się z nią o sąsiada, który mieszka najbliżej jego domu, tak aby była dobra liczba dla spożycia. Liczyć jest zaś macie według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skaz, samic, jednoroczny. Wziąć możecie jarmię albo koźle. Będziecie strzec go aż do 14 dnia tego miesiąca i wieczorem tego dnia zgromadzenie Izraela zabije 8 o zmierzchu baranka i wezmą krew baranka i pochropią nią od drzwi domu i progi domów, w którym będą spożywać. W tej samej godzinie w ogniu spożyją niekwaszone i gorzkim ziołem. Tyle ten piękny fragment Księgi Wyjścia. Pan Bóg ma plan wyzwolenia Izraelitów. Dokona się to właśnie przez śmierć baranka. Ta śmierć zwykłego takiego osiemskiego baranka polegała na tym, że to miało być młode zwierzę. Mówi dzisiaj Księga Wyjścia bez skazy. Samiec jednoroczny. Na czym polegała ta tajemnica? Żeby można było wyjść z Egiptu, Izraelici, tak jest wola Boża, Izraelici mają zabić baranka i pokropić krwią tego zabitego baranka swoje domy, od drzwi, progi. I w tych miejscach, w tych domach nie będzie śmierci pierworodnej. W Egipcie była śmierć pierworodna, nawet u Faraona. A tutaj nie, u Izraelitów nie. I wtedy Faraon wypuści Izraelitów, bo zobaczy martwego swojego syna. Dlaczego to jest takie ważne dla Eucharystii? Ano właśnie dlatego, że ta tajemnica śmierci barankowej w Egipcie, mówimy cały czas o Egipcie, spowodowała uwolnienie Izraelitów, ale z niewoli fizycznej. Odtąd mógł już wyjść Izrael. Faraon nie chce ich dalej trzymać. Z niewoli fizycznej. Zabity baranek, tą krwią pokropione domy zabezpieczają, sprawiają, że nie będzie śmierci pierworodnych. Wyzwala ten baranek, jego śmierć wyzwala z fizycznej niewoli. Od Egipcjan, od Faraona. I odtąd, kiedy wyjdą już Izraelici, tej nocy, właśnie tej nocy, gdy wyjdą Izraelici w stronę Kanaanu, Pan Bóg poprosi, aby co roku taką paschę, tą właśnie, to wyjście tego baranka, żeby co roku składali w ofierze. Pan Jezus przyjdzie na taką paschę, mówimy ostatnio w wieczerze. Pan Jezus przyjdzie i w wieczorniku właśnie będzie miał udział w ostatniej wieczerzy. Jako mały chłopiec przez 30 kilka lat spożywał ofiarę paschalną. Ale teraz on sam dokona się wypełnienie tej tajemnicy, tej zapowiedzi. Jan Chrzciciel powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ale nie fizyczny baranek, jako Jezus baranek. Nie zwierzątko, ale Jezus, który gładzi grzechy świata. A zatem w Egipcie dokonało się nie tylko wyjście z niewoli fizycznej, ale także w Egipcie dokonała się zapowiedź czegoś, co się dokona, powiedzmy, kilkanaście, 13 wieków później. Tajemnica śmierci baranka jest taką chyba najpiękniejszą z zapowiedzi. Pan Jezus przychodzi, jest świadomy, że oto On wypełnia te zapowiedzi. Nawet kiedy będzie umierał na krzyżu, przebiją mu bok. Setnik przebije bok, mimo że już nie żył Pan Jezus. Setnik przebił bok, a ewangelista mówi, stało się to, aby się wypełniło słowo Pańskie. Że przybity będzie bok, że ta krew nowego baranka obmyje nie tylko krzyż, ale każdego z nas. Na tym polega ta tajemnica Jezusowej śmierci. Eucharystia to Jezusowa śmierć uobecniona każdego dnia, kiedy sprawujemy mszę świętą, każdego dnia uobecniamy tę tajemnicę. Otóż warto jakoś ciągle sobie to gdzieś tam przypominać, że nie tylko Pan Jezus uwalnia mnie z niewoli fizycznej, na przykład z niewoli choroby. Pan Jezus przychodzi uwalniać nas także fizycznie. Wszystkie cuda, które dokona, kiedy będzie 3 lata nauczał, wszystkie cuda, nawet od pierwszy znak, cud w Kanie Galilejskiej, objawił swą chwałę i uwierzyli w Niego jej uczniowie. To objawienie Bożej obecności, Bożej mocy, Boga pośród ludzi wywołuje najpierw ten fizyczny wymiar. Nie mieli wina, teraz mają już. Bo Pan Bóg troszczy się, bo nie troszczy się o każdego z nas. A kiedy spotka trędowatych, to ich uzdrowi. A kiedy spotka głuchoniemego, to mu przywróci słuch. A kiedy spotka sparaliżowanego, to mu przywróci zdrowie fizyczne. To jest ten pierwszy wymiar, który trochę przypomina tamten wymiar z Egiptu, wymiar naszej fizyczności. Tak, przychodzimy do Jezusa i prosimy Go, aby nas zewnętrznie także przemienił. Któż z nas, siostry i bracia, nie pozostawia Panu Bogu naszych chorób? Ja też mam swoje problemy. Często modlę się do Pana Boga o dar, o Jego obecności, zdrowia. Obecności takiej zwyczajnej w chorobie, ale także często proszę o innych, bo ktoś prosi mnie o uzdrowienie. Pomódl się tam za chorą tam siostrę, czy no właśnie. Jak kapłan modli się i często jest tak, że Pan Bóg wysłuchuje naszych prośb. Nie potrzebują lekarza zdrowia, tylko ci, którzy się źle mają. Ta wypowiedź mówi także o tej fizycznej stronie. Tak jest, przychodzimy, zwłaszcza na Eucharystię, która nas przemienia. Przede wszystkim w wymiarze tym fizycznym. Odtąd będziesz już zdrowy. Ale Jezus przywraca nam jeszcze życie duchowe. Odpuszczają ci się twoje grzechy, powie do pewnego chorego paralityka, który miał grzech. To duchowe zdrowie jest jakby ważniejsze od fizycznego. Fizyczne jakby idzie równolegle, bo nie można jakby oddzielić fizycznego od duchowego. Czasem jest tak, że modlimy o zdrowie fizyczne, wędrujemy gdzieś do sanktuariów, na przykład na Jasną Górę. I często tam, kiedy już jesteśmy przed obrazem, czy w bazylice, często Pan Bóg nas przyprowadza do siebie. Następuje nawrócenie, nie tylko fizyczne, ale także duchowe. Ile ja znam ludzi, którzy takie doświadczenie przeżyli. W pewnym mieście, w którym pracowałem jako wikariusz, miałem takiego zaprzyjaźnionego pana Stanisława, który jeździł z nami na łaz, był takim świadkiem swojego nawrócenia. Otóż on po skończeniu podstawówki zaczął pić, założył rodzinę, pił i Jaścier, tragedia w domu. I któregoś dnia opowiada mi, że coś każą pójść do katedry, do kościoła takiego, gdzie mieszka, gdzie posługuje biskup. Potem tam blisko mieszkał. No i poszedł. Patrzę, że w emocjonale ktoś się tam modli. Ksiądz jest, poświęci lampkę, świateł. Każe mi to jakiś głos, słowo, żebym tam poszedł do tego konfesjonału. I mówi, zacząłem się spowiadać. Kiedy skończyła się spowiedź, zauważyłem, że nie tylko odpuścili mi, Pan Bóg odpuścił mi grzechy, ale także doznałem uzdrowienia fizycznego. Już nie musiałem pić. Eucharystia i inne sakramenty przywracają nam ten wymiar duchowo-fizyczny, także fizyczny. Ja znam wielu ludzi, którzy także w różnych miejscach, sanktuariach, czy na Snegurze, czy tam gdzieś w Licheniu, doświadczyli także takiego spotkania. I najczęściej jest tak, że przy odpustach, na przykład przy jakichś tam pielgrzymkach dużych, potrzebujemy bardzo dużo księży, którzy spowiadają. Spowiedź jest jakby tym fundamentem, warunkiem. No bo jeżeli przychodzę do Jezusa, do Jego Matki, no to owszem, zdrowie fizyczne, ale także, a może przede wszystkim duchowe. I tam najczęściej w sanktuariach, na przykład w Licheniu czy na Jasnej Górze, zawsze jest czynny konfesjonał. Stały konfesjonał. U nas w Kaliszu świętego Józefa też jest taki stały konfesjonał, który cały dzień ktoś jest z kapłanów i spowiada. Bo potrzebujemy naszych nawróceń. Potrzebujemy zostawić nasze słabości, grzechy. Każdy z nas potrzebuje. Wędrujemy do Pana Jezusa, do tych miejsc. Znam takich kapłanów, którzy gdzieś tam się nawet wybierają specjalnie, na przykład na Jasną Górę, żeby w wakacje pomagać w spowiadaniu. Ludzi, którzy tam przyjadą, czy pieszo, czy tam samochodami innej formy pielgrzymkowej. Bo zawsze potrzebujemy najpierw spowiadać. Ta tajemnica jest jakby na pierwszym miejscu, bo siostry i bracia, nie jest ważny ten wymiar fizyczny, ale duchowy. Jeżeli będę gdzieś tam duchowo chory, no będę miał jakiś tam grzech, to po co mi fizyczne uzdrowienie, jeżeli ja sam będę kogoś ranił, niszczył czy zabijał. Tak może być, że nawet zabijamy słowem. Powiem komuś słowo i to słowo potrafi zabić. Człowiek potrzebuje spowiedzi. Ciekawa rzecz, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu, kiedy pierwszy raz przychodzi do apostołów w wieczerniku, pierwszego dnia tygodnia, czyli w piątek Pan Jezus umiera, w sobotę w nocy, przychodzi do apostołów i mówi: weźmicie Ducha Świętego, którym grzech odpuścicie, są odpuszczone, a którym zatrzymacie, są nie zatrzymane. Jakby na pierwszym miejscu ważne są te wymiary fizyczne, uzdrowienia. Nawet apostołowie, nawet kapłani mają taki czasem dar od Boga, uzdrowienie, jak już mówię w spowiedzi tam w katedrze, ale także w różnych takich miejscach. Gdzieś ktoś osiada od Boga taki dar fizycznego przemieniania drugiego człowieka. Mówimy uzdrawiania. Ale najpierw ten wymiar jest potrzebny w wymiarze duchowym. Którym grzechy odpuścicie, są odpuszczone, którym zatrzymacie, są zatrzymane. Wolność jest jakby największym darem od Boga. Największym. Fizyczne to jest jakby drugie, że nawet jest tak, że wielu z nas, chorując, na przykład przyjmuje prawdę o tym, że Bóg na przykład dopuszcza taką chorobę. Ja przyjmuję taką wolę Bożą. To przecież chodzi o to, żeby też Pan Bóg towarzyszył mi także duchowo. Żebym ja się gdzieś nie pogubił duchowo. Nawet to, co się ma w wymiarze fizycznym, nie można jakby przeciwstawić duchowemu. Mówi Pan Jezus kiedyś do apostołów, co człowiek zyska, gdybyś cały świat zdobył, a na duszy swej poniósł szkodę. I my wiemy, że taka tragedia, gdyby nam się spotkała nas śmierć w takim stanie, no to biada z nami. Pan Jezus nie chce takiego odtrącenia na wieki. Dlatego przychodzi każdego dnia, przed 2000 lat temu, przychodzi jako Eucharystia, jako inne sakramenty. Zawsze możemy przyjść do Jezusa, ponieważ nas kocha, ponieważ kocha nas Jego Ojciec i jest tym darem to skierowanym do nas. Tajemnica jakby się realizuje w takiej codzienności. Mamy 7 sakramentów, tych znaków, których Pan Jezus pozostawił Kościołowi. Chrzest, bierzmowanie, sakrament pokuty, Eucharystia, kapłaństwo, małżeństwo i namaszczenie chorych. Wszystkie te sakramenty, siostry i bracia, są właśnie skierowane ku niebu. Od spowiedzi, a najpierw od Chrztu Świętego, mówi Pan Jezus, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto uwierzy we mnie, w to dzieło, w to moje nauczenie, kto uwierzy w moją śmierć, zmartwychwstanie, będzie zbawiony. I ta tajemnica wiary realizuje się w Chrzcie Świętym. Największy sakrament to jest Chrzest Święty, a potem Eucharystia, pokuta, ale chrzest. Ponieważ tu Pan Jezus przychodzi do nas i przez naszą wiarę wchodzi w nasze życie. Zabiera nam grzech pierworodny, inne grzechy, gdybyśmy inne popełnili przed Chrztem Świętym. A potem daje nam swoją obecność. Nazywamy to za Bożą Ewangelią tajemnicą przebóstwienia. Bóg nas we wnętrzu, w naszym sercu, w naszej duszy, w naszym ciele nas przebóstwia, czyli jest obecny. Największa tajemnica. Chyba nie ma większej tego przebóstwienia. Mówi Pan Jezus, że to Duch Święty w nas będzie obecny. Duch Święty, który działa w Kościele, przez Kościół, przez kapłanów. Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzech odpuścicie, są nieodpuszczone, a którym zatrzymacie, są niezatrzymane. Duch Święty dzisiaj działa w Kościele. Potrzebujemy tego daru. Potrzebujemy kapłanów. A mamy ich na wyciągnięcie ręki. Przecież ilu jest powołań kapłańskich? Jeszcze Bogu dzięki, że są. Bo może być tak, że czasem mogą być braki w powołaniach kapłańskich. Ale na razie cieszymy się, że są. Dlatego sakrament nigdy nie powinien we mnie jakoś wywoływać, no nie powinien, jakiegoś tam takiego traumatycznego lęku. Tu powinna się objawiać miłość. Idę do spowiedzi, ponieważ wiem, że jestem kochany przez Boga, ponieważ Jezus mnie kocha. I tam w tym sakramencie właśnie się z Nim pojedna. Zabiera moje grzechy. Nawet najcięższe, wszystkie. Nie ma takiego grzechu, za który by Pan Jezus nie umarł na krzyżu. Nie ma takiego grzechu, ponieważ Bóg nas kocha. A szczytem takiej obecności Bożej jest właśnie Eucharystia. Wszystko tam jest jakby zawarte. Uobecnia się w każdym mszy świętej. Miłość Boga, miłość Jezusa, dar Ducha Świętego, Jezusowe ciało. Możemy się nie tylko adorować, ale posilać. Eucharystia to jest posiłek. Teraz podczas pandemii mówimy często o komunii duchowej. Jeżeli nie mogę pójść do kościoła, to taką komunię mogę przyjąć. W sposób duchowy uczestniczę podczas mszy świętej, transmitowane przez telewizję, ale duchowo mogę przyjąć Pana Jezusa. Niech ta wielka tajemnica Jego miłości nas ciągle zaprasza.
Tajemnica Eucharystii.